Chronograf, czyli kalendarium kaliskie Piotra Sobolewskiego.
Witam przemiłych słuchaczy, już ostatni raz w tym roku. Ostatnia tegoroczna audycja Chronografu nawiązywać będzie do dwóch tygodni, ponieważ za tydzień, 25 grudnia, będzie to już niedziela świąteczna, będzie krótszy program wówczas, dlatego dzisiaj popatrzymy, co się działo w końcówkach lat z dwójką na końcu. Nawiązujemy zwykle do tych okrągłych, dziesiątkowych, że tak powiem, rocznic. Czyli 51, drugi tydzień, dni od 19 do 31 grudnia. Ostatni tegoroczny jubilat, 20 grudnia 1922 roku w Gostyniu urodził się Józef Borowiak. Dość znana w Kaliszu postać, działacz społeczny, gospodarczy. Dzisiaj to pewno byśmy powiedzieli menedżer. Kiedyś się to nazywało specjalista od zarządzania, bo był i dyrektorem w WSK w Kaliszu, później zastępcą bodajże dyrektora w Agromie w Szczypiornie. Później był z kolei pierwszym dyrektorem utworzonego Miejskiego Biura Projektów Miasto Projekt. No a kolejnymi przedsiębiorstwami zarządzanymi przez pana Borowiaka była ponownie Agroma, później Wojewódzkie Przedsiębiorstwo Wodociągów Kanalizacji. Za jego czasów powstały te ujęcia i stacje uzdatniania wody w Lisie pod Kaliskim. Był oczywiście wielokrotnie nagradzany z tych wyróżnień. Wspomnę o tym, że w 1984 roku otrzymał tytuł honorowego obywatela miasta Kalisza. On zmarł w tymże roku, 1984. Natomiast jego synowie to również znane postacie, znani panowie, także pełniący do niedawna jeszcze kierownicze funkcje w kaliskich przedsiębiorstwach, instytucjach, w WPC-u, w bibliotece. No i pozostałe rocznice. 20 grudnia 1922 roku kaliszanin Stanisław Wojciechowski został wybrany na urząd prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej. Przy tej okazji przypomnę co nieco z jego bogatej biografii. Urodził się 15 marca 1869 roku w Kaliszu, jak się rzekło. Jego rodzicami był Feliks Wojciechowski, on był taki tytuł dozorcą kaliskiego więzienia, oraz Florentyna z Worchowów. Ciekawe sformułowanie w stosunku do tej pani jest: przedstawicielka licznych w Kaliszu przybyszów z krajów ewangelickich, osoba dystyngowana i bardzo religijna. Wojciechowski w 1888 ukończył Kaliskie Męskie Gimnazjum Klasyczne, czyli oczywiście obecny Asnyka, a następnie rozpoczął studia na Wydziale Fizyko-Matematycznym Uniwersytetu Warszawskiego. I on wtedy na studiach związał się z tajnymi organizacjami, m.in. wszedł do centrali Związku Młodzieży Polskiej, EZ, i innymi organizacjami. W wyniku tej działalności w 1892 musiał opuścić Warszawę, wyjechał do Paryża, później do Londynu. Wrócił w 1915, no był już wtedy mocno zaangażowany w działalność PPS-u, a także w ruch spółdzielczy. Zaraz po wojnie, po odzyskaniu niepodległości w latach 18-22, był między innymi właśnie wykładowcą spółdzielczości w Wyższej Szkole Handlowej w Warszawie. No i zaangażował się już bez reszty w polityce, zbliżył się do Polskiego Stronnictwa Ludowego Piast i w okresie 19-20 pełnił funkcję ministra spraw wewnętrznych. A po zamachu na Gabriela Narutowicza, który zginął wówczas w tym zamachu, pamiętamy, w Zachęcie, w grudniu 22 roku, no jak się rzekło, został wybrany prezydentem Rzeczpospolitej. Z tego okresu zachowała się dość osobliwa o nim opinia. Jeden z współpracowników powiedział tak: był to typ społecznika, purytanina. Wszyscy go czcili i szanowali. Był zacny, ale oschły. Po dokonanych wyborach nie było w Polsce człowieka, który byłby zadowolony z wyboru Wojciechowskiego, ale też nikt nie mógł mu nic zarzucić, prócz tego jednego, że nie potrafił trzymać fasonu prezydenta, no, bądź co bądź poważnego państwa. Pochodząc ze sfer, no, raczej drobnomieszczańskich, nie potrafił nigdy przystosować się do sposobu bycia stosownego dla prezydenta państwa. Drobiazgowość w życiu codziennym i brak obycia towarzyskiego powodowały stałe nietakty i niezręczności. I kawałek dalej pisze: Wojciechowski wszystkiego sobie odmawiał, byleby oszczędzić skarb państwa, przypuszczał bowiem, że taki powinien być demokratyczny prezydent. A więc, no, trochę ironii, ale i chyba bardzo duży komplement na koniec. O tej ironii, mówię, Wojciechowskiemu poświęcone były zresztą niezliczone kawały. Często mówiono o tej jego pobożności, nawet bigoterią czasami to nazywano. A koniec jego prezydentowania, no to pewno znamy. W maju 1926 roku na skutek zamachu majowego Piłsudskiego. Piłsudski wtedy powiedział Wojciechowskim, skądinąd znajomym z dobrych czasów, zgaszę wam tę świecę. Może o relacjach obu panów jeszcze kiedyś powiemy. A więc po tym zamachu Wojciechowski zrzeka się urzędu prezydenta, a przypomnę, że imię prezydenta Stanisława Wojciechowskiego, kaliszaninem był, nosi obecnie Akademia Kaliska, a także jedna z ulic na Dobrzecu. 26 grudnia 1992 roku zmarł urodzony również w Kaliszu w lipcu 25 roku znany kaliski zegarmistrz Czesław Pryliński, właściciel zakładu zegarmistrzowskiego na rynku po Stilterach. Pryliński był żołnierzem AK, tam miał pseudonim Czesław, uczestnikiem Powstania Warszawskiego, a później po wojnie prezesem oddziału kaliskiego Oddziału Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej. No i od lat 70. XX wieku oczywiście w witrynie tego zakładu, o którym wspomniałem, jakby realizował czy wystawiał takie patriotyczne w wymowie ekspozycje, pokazując tam treści no, najczęściej związane właśnie z AK bądź z Powstaniem Warszawskim. Imponował tym kaliszanom, choć zapewne narażał się funkcjonariuszem Urzędu Bezpieczeństwa. W 1980, w czasie tego okresu zwanego Karnawałem Solidarności, otrzymał, a właściwie tak formalnie jego zakład zegarmistrzowski, otrzymał odznakę zasłużony dla miasta Kalisza. No ale z kolei po ogłoszeniu stanu wojennego, znowu chyba nie mógł się cieszyć, że tak powiem, sympatią ówczesnych władz, bo w jego mieszkaniu znajdował się magazyn solidarnościowej literatury, tej też z drugiego obiegu, co należy tym bardziej docenić. Pan Pryliński pochowany jest w rodzinnym grobowcu w pobliżu bocznej bramy Kaliskiego Cmentarza Miejskiego przy Rogatce. I teraz już roczne, że tak powiem, daty. 1992 w pobernardyńskim kościele, w dzisiejszych jezuitach, rozpoczęły się trwające kilka lat prace konserwatorskie. Potrzeba ich przeprowadzenia wynikała chyba głównie z pożaru, który w lipcu, rok wcześniej, doszczętnie strawił dachy nad prezbiterium i dwoma skrzydłami klasztoru. Wtedy strażacy ostro działali na skutek zalania wodą podczas akcji gaśniczej. Ta cenna polichromia w prezbiterium, mówiliśmy już o niej, w Radio Rodzina, uległa uszkodzeniu. No i po wspomnianych zabiegach konserwatorskich odzyskała swój dawny blask, no i obecnie cieszy oczy i zmusza do zadumy każdego odwiedzającego tą świątynię. Prace restauracyjne miały miejsce wówczas nie tylko w kościele ojców jezuitów, bo także w 1992 roku przeprowadzono renowację wieży w kościele świętego Mikołaja. No, ten, nazwijmy to lifting, był wtedy uzasadniony, bo właśnie w tymże roku została utworzona przecież przez świętego Jana Pawła II jako jedna z 13 nowych diecezja kaliska, no, a świątynia Mikołaja została ustanowiona matką kościołów w tejże diecezji, no, czyli katedrą. A co do samej wieży, przypomnę, że jej postać, którą oglądamy dzisiaj, nie jest tą powstałą w wiekach średnich pierwotną, oryginalną wieżą. Przypomnę, że tamta została spalona przez goniących, pokonanych Szwedów, Kałmuków, Kozaków po tej bitwie z 1706 roku. No a nową wieżę, no zresztą niektórzy zżymali się na jej kształt, tu zacytuję opinię, niezbyt przypominający wieże gotyckie polskich kościołów, ale postawiono ją według projektu Franciszka Turnela dopiero wiek później po tym pożarze w 1874 roku. No ale wracamy do tych naszych rocznic. Nadal 1992 odbyły się wówczas obchody stulecia istnienia chóru działającego pod nazwą Towarzystwo Śpiewacze Echo. Pierwszy zespół o tej nazwie powstał rzeczywiście w 1892 roku, 100 lat wcześniej. No on wtedy działał przy kościele świętego Mikołaja i 15 lat później połączył się z chórem kolegiackim, ta nazwa pozostała. No i za naszych czasów, w 1987 roku, został reaktywowany pod pierwotną nazwą, a w jego ramach przepiękne popisy wokalne zaczął dawać, jeśli mogę tak się wyrazić, chór chłopięco-męski Bazyliki Kaliskiej pod dyrekcją Marka Łakomego. No i tenże chór swoim występem te wspomniane obchody, o których mówiłem, także uświetnił. I ostatnia rocznica sprzed lat 30. W 1992 roku zaniedbanym i opuszczonym cmentarzem ukraińskim w Szczypiornie zainteresował się Związek Ukraińców w Polsce, a z apelem o objęcie opieki nad tym, no jakby nie było, miejscem pamięci, zwrócono się do prezydenta Kalisza. Znowu przypomnę, nekropolia powstała w 14 roku w czasie pierwszej wojny dla jeńców wojennych właśnie z różnych armii. Spoczęło na nim wówczas ponad 1200 osób, natomiast pierwszych Ukraińców pochowano na nim pod koniec 1921 roku. Przypomnę, że wówczas w Kaliszu przyobozowej i właśnie w Szczypiornie istniały dwa obozy, później przekształcone w jedną stanicę, właśnie dla internowanych żołnierzy UNR-u i ich rodzin. Dwa lata później doliczono się tam 120 grobów ukraińskich. Kilka lat później, w październiku 29, dokonano oficjalnego wykupu ziemi cmentarnej w Szczypiornie, bo tam były pewne perturbacje, zwłaszcza natury własnościowej, i utworzono wojskowy cmentarz ukraiński. Postawiono nowe ogrodzenie, na nagrobkach betonowe krzyże z wyrytymi na przecięciu ramion tryzubami, a w okresie okupacji pochowano tu jeszcze 40 Ukraińców, no ale po wojnie cmentarz ulegał już dewastacji. W końcu został zamieniony niemalże na pastwisko. Znacznie później, po 1992 roku właśnie, jak wspomniałem, podjęto prace porządkowe i rewaloryzacyjne sfinansowane ze środków Rady Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa oraz miasta Kalisza. Trwały one 7 lat i w ich wyniku zrekonstruowano całkowicie ogrodzenie. Na dawnej podmurówce obelisku postawiono nowy pomnik upamiętniający pochowania tu Ukraińców. No i w dalszej kolejności odnowiono kilka mogił z tryzubem. I w takiej postaci możemy dzisiaj tą malutką nekropolię położoną między byłym Centralnym Ośrodkiem Szkolenia Służb Więziennych a tą obwodnicą do Ostrowa oglądać. Ostatnia audycja, więc wkraczamy już w wiek nasz, XXI. W 2002 roku podczas wznowionych na Wydartem, ja przypomnę, to jest górna część dzielnicy Ogrody, prac archeologicznych odkryto ślady kolejnego grodu. Mówię o pracach wznowionych, gdyż kompleksowe badania wykopaliskowe realizowano tam, powiedzmy, troszeczkę wyżej, już w latach 70. XX wieku w związku z planowaną budową na tym terenie nowego szpitala, tego naszego okrąglaka. Archeolodzy potwierdzili tam liczne ślady osadnictwa z różnych okresów naszych dziejów, z tymi najstarszymi sięgającymi nawet kilka tysięcy lat przed naszą erą, aż po ślady bliźniaczego do Zawodzia, chociaż dziś mniej znanego, grodu z czasów wczesnopiastowskich. Wybranie tego terenu na tworzenie osad w zasadzie nie powinno dziwić. Położony w pobliżu rzeki, miał dzięki niej zagwarantowaną obronność, możliwość transportu, no i wodę do bieżących potrzeb, powiedziałbym, nie wiem, bytowo, hodowlano, gospodarczych. A z kolei wysoka skarpa, na której Wydarte leży, powodowało, że nawet bardzo czasami wyzbrana rzeka tak łatwo nie zalewała osad. Zresztą nazwa Wydarte sugeruje, że albo człowiek trochę pomógł tym terenom, być może dołożył trochę ziemi, odsuwając nieco od brzegu i podnosząc teren, by polepszyć sobie warunki egzystencji, a może z biegiem lat uczyniła to sama natura. 2002. Nadal na cmentarzu ewangelickim przy Rogatce pojawił się, usytuowany przy głównej alejce tuż za grobowcem rodzinnym Fibigerów, granitowy pomnik ufundowany przez Helenę Józefa Margulesów, upamiętniający zamordowanych w czasie II wojny członków ich rodziny i innych Żydów, których nazwiska zresztą możemy odczytać na tej pomnikowej tablicy. Obecność takiego akurat pomnika na ewangelickiej nekropolii jest dla wielu Kalisza, pewną zagadką. A skoro o żydowskich pomnikach nagrobnych mowa, to już 2012 rok, czyli sprzed 10 lat. Nastąpił zwrot terenów dawnego położonego przy Nowym Świecie cmentarza gminie żydowskiej. Przypomnę, pierwsze wzmianki o położonym i zamieszkawanym przez starozakonnych Rypinku, o tym żydowskim cmentarzu sięgają XIII wieku. Wtedy opłatę za dzierżawę terenu Żydzi regulowali m.in. pieprzem, szafranem, innymi wówczas bardzo cennymi przyprawami, co mogło świadczyć o zamożności gminy. Z czasem teren cmentarza stał się jej własnością. Przez lata pochowano tam bardzo wielu zmarłych, zarówno tych wybitnych, jak i, nazwijmy to, zwykłych wyznawców religii mojżeszowej. No i chociaż pochówków dokonywano tam piętrowo, przysypując kolejne warstwy ziemią, Tak powstało wzgórze, no zresztą określenie nekropolia, nekropolis, to jest miasto umarłych, prawdziwe miasto umarłych. Na przełomie XIX i XX wieku no zdecydowanie zaczęło brakować już tam miejsca. Powstała potrzeba zorganizowania nowego cmentarza. Taki powstał po I wojnie, przy dzisiejszej ulicy Podmiejskiej, jak wiemy. No a ten stary Kirchhoff zniszczyli w czasie okupacji Niemcy, z części zabranych stamtąd macew, tworząc umocnienia brzegów kanału Rypinkowskiego, bruków tworzonych ulic i tym podobne. Po wojnie na przejętych przez miasto terenach nekropolii wybudowano ośrodek szkolno-wychowawczy, boisko, stację pogotowia ratunkowego, no i kilka bloków mieszkalnych. No i zwrot ten sprzed 10 lat, o którym wspomniałem, terenów, no łączył się z likwidacją szkoły. Opuszczony budynek stoi nadal, pawilonów, warsztatów i dekapitalizacją boiska. Wyprowadziło się także pogotowie. No, strona żydowska dążenia do odzyskania terenów cmentarza argumentuje m.in. tym, że w religii mojżeszowej tereny cmentarza pozostają na zawsze uświęcone, nazwijmy to, i nie mogą być przeznaczone na inne cele. Kontrowersje, spory, negocjacje związane z prawami do, no póki co, niezagospodarowanych, czy nawet bym powiedział marniejących obiektów i terenów, położonych właśnie między Nowym Światem, Skalmierzycką, Handlową, no trwały długo. Wspomniane porozumienie sprzed lat 10 chyba do końca nie rozwiązało definitywnie tego sporu, no ale nie nam je rozstrzygać. Tegoroczny cykl chronografu zakończmy może informacją o charakterze absolutnie bezkonfliktowym, bym powiedział. Otóż także przed 10 laty, w 2012, w popałacowym parku w podkaliskim Opatówku zakończono renowację tej starej klimatycznej przeprawy nad sztuczną fosą urządzoną jeszcze w XIV wieku dla zamku arcybiskupów gnieźnieńskich. W celach obronnych ta fosa powstała, a mostek pochodzi z 1824 roku i został prawdopodobnie odlany gdzieś w hutach w Saksonii i uchodzi, uwaga, uwaga, za najstarszy żeliwny mostek w Polsce, a może i w Europie Środkowej. Może więc warto w ramach tych okołoświątecznych spacerów wybrać się właśnie do Opatówka, no bo przecież to niedaleko, odetchnąć świeżym parkowym powietrzem, zatrzymać się na wspomnianym mostku, no i tam zadumać się nad upływającym czasem. A ja życzę spokojnych świąt Bożego Narodzenia i jak już mówimy o upływającym czasie, pomyślności w kolejnym 2023 roku.
Chronograf.